Drodzy Państwo, gościem naszym w audycji Aktualności Dnia jest ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Witam serdecznie. Szczęść Boże, księże profesorze.
Witam, szczęść Boże.
Ksiądz profesor jest kierownikiem Katedry Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Księże profesorze, 5 października w niedzielę rozpoczął się synod biskupów, zgromadzenie ogólne, nadzwyczajne, zwołane przez Ojca Świętego, na temat wyzwań duszpasterskich dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji. Mieliśmy okazję w tej modlitwie też przygotowującej do synodu i w samej Eucharystii uczestniczyć za pośrednictwem radia transmisji z Watykanu, z placu Świętego Piotra. Ale chciałbym zapytać, czy, bo zwołuje się takie zgromadzenia, synody, przygotowuje się też wcześniej, słyszeliśmy o tych pytaniach, które zostały rozesłane do wszystkich kościołów, tak, w świecie, bo też ponad 190 ojców celebrowało z Ojcem Świętym synodalnych. Już słyszeliśmy z pierwszych zapowiedzi, że ponad 70 zabrało głos. I teraz pytanie, jaki cel ma taki właśnie synod? Znamy temat, tytuł, ale teraz, gdy Ojciec Święty zwołuje, gdy pojawiają się w Rzymie ojcowie synodalni, gdy odbywa się takie właśnie posiedzenie, czego my jako wierni w Kościele możemy się spodziewać?
Ten synod, jak każdy poprzedni, jest reakcją Kościoła na aktualną sytuację. Mamy więc do czynienia z wyjściem Kościoła naprzeciw tym problemom, które dotykają współczesnego człowieka, a skądinąd wiemy z badań naukowych prowadzonych systematycznie nad poziomem życia i problemami, zagrożeniami życia rodzinnego, że rodzina nieustannie jest atakowana. Oczywiście nie jesteśmy w stanie nazwać tutaj wszystkich sił, które destrukcyjnie wpływają na rodzinę, ale zadaniem synodu będzie przynajmniej te najbardziej objawiające się siły zdemaskować, pokazać i później szukać skutecznych środków. Jak sama nazwa mówi, synod to jest taki namysł nad sytuacją, bo naprawdę poważne decyzje w Kościele wymagają zwołania soboru i dopiero tam zapadają takie rozwiązania, które można by nazwać jakimiś w cudzysłowie rewolucyjnymi, jeśli w ogóle można w Kościele o jakiejś rewolucji mówić, bo bardziej mówimy tu o odnowie, o jakiejś restauracji, o wniesieniu nowych sił w pracę Kościoła.
No, komentatorzy na przykład z lewej strony, którzy tak patrzą się, też przyglądają, co dzieje się w Kościele, mówią no, nieraz o takiej swoistej rewolucji albo potrzebie radykalnych zmian w Kościele, bo to im się nie podoba, to należałoby zmienić. Tak? Bardzo często też ocenia się Kościół, mówiąc o tym, co papież zrobił, co powinien zrobić, co robią biskupi, kapłani.
Tak. Oczywiście takie oczekiwania są. Wszyscy, którzy się interesują życiem Kościoła, pamiętają zwołanie Soboru Watykańskiego II. Dla wielu, mimo że to był sobór, jak to określił jeden z hierarchów, to była próba takiego zdmuchnięcia kurzu z Kościoła, z jego nauczania, z jego misji, z jego działalności. No, dzisiaj wiemy, że to nie było zdmuchnięcie kurzu, wiemy, że te zmiany poszły bardzo głęboko, a na pewno możemy powiedzieć, i to z całą pewnością, że w Kościele polskim Sobór Watykański II, mimo już 50 lat od jego zakończenia, jeszcze ma dużo do zrobienia, bo zwłaszcza konstytucja duszpasterska o Kościele daje takie wskazówki, które miały charakter proroczy, bym powiedział. I dopiero dzisiaj niektóre z tych zawartych tam tez stają się faktem. Więc wydaje się, że dobre wczytanie się w ten dokument chociażby pokazałoby również, jakie sprawy będą Kościoła zajmować w najbliższych latach. Między innymi znajdziemy to również w tym synodzie, który zajmuje się rodziną.
pytanie dotyczące też tych różnych kontekstów, tak, bo są obecni przecież ci, którzy żyją w Syrii, Iraku, w Afryce, Haiti. Kościół, to znaczy ludzie żyjący we wspólnocie Kościoła przeżywają też nieraz duże trudności, to dostrzeganie, tak, ta potrzeba tej solidarności, tego prawdziwego braterstwa, pokoju, upominanie się o godność wszystkich ludzi. I wiemy, że no, my, najbliższa nam, czy koszula ciału, czyli to, co dzieje się w Kościele polskim, też dumni jesteśmy z tego, że to z naszego narodu wyszedł Jan Paweł II, który zapoczątkował wiele też i takich sytuacji, które zwracają uwagę na godność człowieka, przypominał nam chociażby przez wynoszenie wielu ludzi do świętości, o tym ogólnym powołaniu człowieka do świętości i zwraca uwagę na to, czym powinna być rodzina, czy czym powinna się kierować, na czym zasadzać. Zauważamy też te pęknięcia, które następują w człowieku przez grzech, pęknięcia, jeżeli chodzi o małżeństwo, o rodzinę. Nie tylko kwestia emigracji, tak, że ludzie rozchodzą się, czy rozjeżdżają po świecie i jak gdy mamy eurosieroty, czy jeżeli chodzi o te polskie dzieci, ale widzimy wiele trudności. Aborcja, eutanazja i tak jak wspomniałem, te pęknięcia na rodzinie, rozpad małżeństwa. I tutaj w tej dziedzinie czego też możemy spodziewać się, bo niektórzy myślą, że Ojciec Święty Franciszek też wprowadzi tak jakby więcej takiego liberalizmu, że teraz są nowe czasy, trzeba odpowiadać na te znaki czasu, że Kościół trochę może tak właśnie nie tyle przykurzony, ale jest taki skostniały, za bardzo tradycyjny.
Ośmielę się powiedzieć, proszę ojca, bo ojciec dotknął bardzo ważnej sprawy. Również w tym poprzednim pytaniu i tutaj w tym problemie postawionym. Ja sformułuję taką może trudną do przyjęcia w pierwszej chwili tezę, ale praktycznie nikt nie ma jakiegoś sposobu na właściwego sposobu, bardzo skutecznego sposobu na ochronę rodziny. Różni się ludzie zajmują rodzinami i różne siły polityczne, również społeczne, następują głębokie zmiany kulturowe, religijne, ale tak naprawdę o rodzinie trzeba rozmawiać, trzeba prowadzić dialog. Ja myślę, że Jan Paweł II to na pewno zapoczątkował w jakiś sposób, chociaż był kontynuatorem Pawła VI i Jana XXIII, ten dialog z różnymi ludźmi, bo synod jest po to, żeby rozmawiać, nie podejmować decyzji, tylko rozmawiać, prowadzić dialog. I tutaj trzeba również umieć rozmawiać z ludźmi, którzy mają inne zdanie o rodzinie, bo niekoniecznie mają świadomość, że swoimi poglądami, czy swoim działaniem, czy swoim sposobem pojmowania życia rodzinnego mogą tę rodzinę zniszczyć, czy jej zagrozić. Na pewno trzeba rozmawiać i myślę, że obecny papież Franciszek pokazuje, że ta otwartość jego to również jest wysłuchanie tych, którzy mają inne zdanie niż my, chrześcijanie, czy nawet katolicy. To jest jedna sprawa. Druga, rodzina, ponieważ wpisana jest w plan stwórczy Boga, oczywiście w planie zbawczym też ma swoją rolę, bo Kościół nasz nazywa rodzinę kościołem domowym. Ona jest wpisana również jako ta najmniejsza komórka nie tylko społeczeństwa, ale również Kościoła. Więc Kościół ma swoją wizję, tę zbawczą wizję również rodziny, ale przede wszystkim rodzina to jest wpisanie jej w ten naturalny bieg zdarzeń, w których rodzina wypełnia nie to, co jest jej narzucone, tylko to, co jest w planie zbawczym dla niej przygotowane. Więc ja myślę, że mimo tych wszystkich bardzo trudnych problemów, z którymi rodzina się spotyka, jest jakaś szansa, że będzie się można do tego właśnie podstawowego planu i celu stwórczego rodziny odwołać. I sądzę, że może tu się różnimy językiem, może innych pojęć używamy my w Kościele katolickim, my chrześcijanie, ale odwołując się do tych właśnie naturalnych korzeni rodziny, jej włączenia w życie społeczne, jej roli, jaką tam ma odegrać, Myślę, że potrafilibyśmy się porozumieć. Również z wyznawcami innych religii, innych ideologii, nawet tych, którzy próbują jakoś wpływać na kształt rodziny, mając może inne cele, o których nie chcą mówić, a jakieś mają tam ukryte swoje plany.
Księże profesorze, z pewnością my też jako wierni towarzyszymy ojcom synodalnym, Ojcu Świętemu, naszą modlitwą wspieramy ich, bo chcemy, żeby jeżeli dokument też jakiś się pojawi, jakieś wytyczne, tak, bo to jest synod, przed którym stoją wyzwania duszpasterstwa rodzin. Mamy sobie pomagać, tak ksiądz profesor mówi, ale też niektórzy oczekują, tak, może to jest jakoś tak wyolbrzymiane, nagłaśniane bardzo w mediach, w różnych publikacjach. Słyszymy pytanie, czy nauczanie Kościoła dostosowuje się do zmieniających się sytuacji życiowych, na przykład do tego, czy osoby żyją wspólnie bez wypowiedzenia przed kapłanem tego sakramentalnego i że cię nie opuszczasz do śmierci, że będę wierny, że do końca, tak? Bo ktoś powie, sytuacja się zmienia i my się musimy do tego wziąć i przystosować. Co Kościół w tej sytuacji? Czy jest właśnie przestarzały, nie potrafi? Nie mówię, że mamy się teraz tłumaczyć, tak? Bo tak jak ksiądz profesor powiedział, jest ta wizja i żebyśmy chcieli ją teraz odkrywać, tak? I to prawo Boże, które jest pisane w serca, przykazania Boże i to, co Pan Bóg proponuje, tą relację między mężczyzną i kobietą, między mężem i żoną odpowiedzialnym i oni się stają też odpowiedzialni w ciągu całego swojego życia za ten wybór, za ten krok, który uczynili razem. I teraz ta sytuacja zmieniająca się życiowa, czy jak Kościół odpowiada na to, czy jak ma odpowiedzi, jak ojcowie synodalni?
Ja widzę tu, tak żeby nie jakoś nie wchodzić głębiej, odpowiadając na to pytanie, takie trzy drogi, którymi Kościół próbuje dostosowywać się do tych wyzwań, czy odpowiadać, może inaczej, bardziej odpowiadać na wyzwania, jakie przed nim stają wobec zachodzących przemian społeczno-kulturowych, politycznych, religijnych, ekonomicznych w świecie. Ale trzeba to wyraźnie widzieć. Pierwsze to jest na pewno prawo. Kościół ma swoje prawo, które musi być tak dostosowywane, żeby odpowiadało tym wyzwaniom człowieka żyjącego współcześnie. No, tutaj widać, że Kościół w prawie bardzo nadąża, moim zdaniem, za tymi przemianami. Prawo kościelne jest tutaj po tym nowym kodeksie ogłoszonym przez Jana Pawła II nastawione duszpastersko, czyli uwzględnione są te różne sytuacje, w jakich człowiek współczesny się znajduje. I myślę, że najwięcej ludzi oczekuje właśnie coś na kształt takiego rozwiązania prawnego, czyli w formie jakiegoś dekretu, nie wiem, jak ludzie świeccy myślą, że papież wyda dokument i to wszystko się od razu zmieni.
No bo też została kiedyś rozesłana taka ankieta, chyba 38 pytań, więc jak sobie z tymi pytaniami radzili ci, do których została ankieta skierowana i teraz jak Kościół, czy jak ojcowie synodalni zbierając te odpowiedzi, zareaguje tak, na potrzeby i pomoże rozwiązać te konkretne problemy, przed którymi stają ludzie we wspólnocie Kościoła w Polsce, nie wiem, w Niemczech, na Haiti, w Azji.
Tak, to tu na pewno oczekiwania są wielkie, ale wrócę tu na moment, kończąc tę pierwszą myśl. Na pewno Kościół nie zmieni prawa na synodzie, bo nie ma takiej potrzeby. Myślę, że ta ostatnia kodyfikacja prawa kanonicznego dostosowała na tyle prawo kościelne do tych różnych sytuacji. To widać na przykład po możliwości stwierdzania nieważności wprowadzenie tego kanonu, który mówi o tym niedostosowaniu osobowości do wypełniania wyzwań, obowiązków małżeńsko-rodzinnych, prawda, z którego wierni korzystają i wiele problemów życia małżeńsko-rodzinnego zostało w ten sposób rozwiązane. Natomiast drugi problem to jest problem trudny dla Kościoła, bo to jest problem teologii, która też się musi zmieniać. Proszę zauważyć, że my w teologii nadal, zwłaszcza spekulatywnej teologii, czyli tej bardzo teoretycznej, mówimy dosyć hermetycznym językiem. Ta teologia z trudnością przyjmuje nowe terminy, szuka jakichś sposobów dialogu. Natomiast wielką szansę widzę tutaj w teologii praktycznej, w którą wpisuje się również duszpasterstwo rodzin, która moim zdaniem, co widać po naszych parafiach polskich zwłaszcza, potrafi wyjść naprzeciw problemom człowieka, tylko ta teologia, no, jak każda praktyka zajmująca się ta teologia praktyką, no, też jeszcze potrzebuje czasu, żeby wypracować język. Ja bym powiedział tak, że ten synod na pewno może dać wiele teologom, bo myślę, że papież pozwoli sobie w tym dokumencie, który się ukaże, zebrać te propozycje mówienia o rodzinie w taki sposób, żeby teoretycy porozumieli się z praktykami w teologii, a jednocześnie, żeby ludzie te swoje wielkie oczekiwania wobec dokumentów, które mogą się ukazać po synodzie, znaleźli w nim to, co zrozumieją. Czyli czytając dokument, nie będą musieli sięgać do słowników teologicznych i wyjaśniać sobie pojęcia, tylko o ich sprawach będzie się mówić ich językiem. Może tak bym to ujął.
Czyli te wyzwania, które z pewnością będą się ojcowie synodalni z nimi musieli jakoś też uporać, tak? No, bo mówimy konkubinaty, rozwody, samotne matki, zewnętrzne naciski też na rodzinę, jak ona ma odnaleźć się w tej sytuacji, wewnętrzny kryzys. Też pytanie o to prawo naturalne, które gdzieś przez różne ideologie próbuje być odrzucone czy zniekształcone. Bardzo dziękuję. Myślę, że też będzie okazja jeszcze, żebyśmy o tym rozmawiali, gdy konkretny dokument wyjdzie. My możemy wspierać modlitwą i też pytanie, czy my znamy to prawo, tak? Czy nauczanie Kościoła Świętego? Bo nieraz chcielibyśmy, czy też próbujemy się jakoś tak nastawić, czy próbujemy nawet tak najeżyć się, tak, że coś nam nie odpowiada, a tak naprawdę nie znamy, ktoś nam podrzuca takie czy inne pytania, może nieraz trudne, czyli ideologicznie próbuje sprawę nastawić, a my nie do końca potrafimy się odnaleźć, albo też być wdzięczni Bogu, że daje nam taką właśnie przestrzeń, w której możemy żyć, wzrastać, świadomi nawet tych różnorodnych zagrożeń, tych nacisków wewnętrznych, zewnętrznych, tego oporu i tego, że rozlewa się też grzech bardzo, bardzo szeroko w świecie.
Ja tylko dodam, bo ojciec tu bardzo trafnie dostrzegł ten zasadniczy problem. Ja tylko dodam tak, że naprawdę każdy dokument Kościoła trzeba czytać jako odpowiedź na te wyzwania, które już zostały odczytane. Ale naprawdę, w każdym dokumencie, kto tym się zajmuje, to myślę, że rozumie, co mówię, jest też jakaś wizja pewnych zmian, która ma charakter prorocki. Ja używam tu słowa charakter prorocki, mając na uwadze, że to jest sposób przewidywania, który się spełni, bo na tym polega rola proroka. I myślę, że gdybyśmy czytali dokładnie Jana Pawła II, to byśmy mogli przewidzieć, że w najbliższym czasie te problemy, o których mówił Familiaris Consortio, na pewno tak będą się ujawniać, że będzie potrzebna kolejna reakcja Kościoła w postaci synodu. Więc i w tym dokumencie, który się ukaże, na pewno ci, którzy oczekują jakichś nowości, znajdą to, bo na pewno i język, i poruszane problemy znajdą odzwierciedlenie w dokumencie. Można się tego spodziewać. Ale na pewno o wiele cenniejsze będzie to, co w tym dokumencie będzie miało właśnie ten charakter prorocki, czyli ten charakter, który wymaga od człowieka, który żyje Kościołem, żyje tą relacją do Boga, przecież nie musi być chrześcijaninem, żyć w relacji do Boga, i będzie chciał odpowiedzieć na to proroctwo, włączyć się, bo przecież nie wszystko daje nam łaska, modlitwa, wiele zależy od naszego działania. i ktoś powie, no a co mamy robić? No właśnie o tym mówi to zawarte proroctwo w takim dokumencie, tylko trzeba się w niego wczytać i widzieć w nim nie tylko ten ludzki charakter przemyśleń, ale również tę interwencję Ducha Świętego, który towarzyszy ojcom synodalnym i kieruje tymi pracami, i na pewno to tchnienie ducha w tym charakterze prorockim dokumentu będzie bardzo ważne i myślę, że to będzie najbardziej odkrywcze dla tych, którzy się tym dokumentem będą zajmować.
Bardzo dziękuję, księże profesorze, za rozmowę. Tak jak wspomniałem,
bardzo dziękuję.
Będzie okazja pewnie wrócić na antenie Radia Maryja jeszcze do tematu, gdy dokument się pojawi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.